11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drodzy wierni, dziś w uroczystość Najświętszej Trójcy usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu retoryczne pytanie Mojżesza do ludu Izraela. Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym, czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy. To pytanie może wielu z nas prawie dosłownie odnieść do siebie samego. Gdy bowiem przypomnimy sobie być może już dawne czasy naszej młodości, gdy przystąpiliśmy do sakramentu bierzmowania, to czy nie słyszeliśmy jakby głos Boży w słowach przyjmij znamie daru Ducha Świętego? Czy podobnie jak na apostołów w postaci ognistych płomieni nie zstąpił Duch Święty? Czy słyszał jakiś naród, jakaś religia, jakiś światopogląd lub jakaś ideologia, żeby Syn Boży zsyłał na zwykłych ludzi swojego Świętego Ducha? Nie tylko Mojżesz, lecz także i liczni prorocy musieli Izraelowi wielokrotnie przypominać o wielkich dziełach, które Bóg wobec niego dokonał. Dlatego i my pochylmy się dzisiaj, gdy uroczyście wychwalamy Najświętszą Trójcę, nad tym sakramentem, w którym otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, jak wyznajemy w wyznaniu wiary. Na początku, gdy rozważamy wielkość sakramentu bierzmowania, należy zadać sobie pytanie, czemu ono w ogóle służy. Znając bowiem jego cel, będziemy w stanie również lepiej zrozumieć jego istotę i wartość. Czemu zatem Kościół bierzmuje swoich wiernych? Można by odpowiedzieć, że skoro jest to sakrament, to pełnimy przede wszystkim wolę Chrystusa, który przecież wszystkie sakramenty osobiście ustanowił i kazał uczniom przekazywać je wierzącym w Niego. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, a Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Gdy zmartwychwstał, ukazał się apostołom, tchnął na nich i powiedział: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, weźmijcie Ducha Świętego. Samo twierdzenie, że bierzmujący Kościół jest posłuszny Chrystusowi, nie będzie jednak wymówką przed dalszymi próbami zgłębienia się w ten święty obrzęd. Przecież posłuszeństwo Chrystusowi, nawet gdybyśmy nie rozumieli do końca, dlaczego czynimy to, co czynimy, już jest moralnie wartościowe i godne pochwały. Jeśli zatem, jako nastolatkowie, nie do końca rozumieliśmy, na czym polega ten sakrament, jak działa i do czego uzdalnia, to nie szkodzi. Wystarczy, że czynimy to, co Chrystus nam kazał. On zesłał Ducha Świętego na swoich uczniów, a my go przyjęliśmy. Wracając jednak do pytania, dlaczego Kościół bierzmuje swoich wiernych, możemy ponadto stwierdzić, że kontynuuje to, co było obiecane już w Starym Testamencie. Bóg przemawiał przez proroka Joela: i wyleję potem Ducha Mego na wszelkie ciało, nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha Mego w owych dniach. Prorok Izajasz mówił: wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości oraz przeleję Ducha Mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Wreszcie przez proroka Ezechiela Pan Bóg obiecał: i już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów. Wyrocznia Pana Boga. Co więc Bóg Ojciec obiecał, umożliwił Syn Boży przez swoją ofiarę krzyżową i ustanowienie tego sakramentu, a trzecia osoba boska, Duch Święty, zdziałał, jak nam podają Dzieje Apostolskie. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Po chrzcie ludzi w Samarii przez diakona Filipa apostołowie wysłali do Samarii apostołów Piotra i Jana, aby ochrzczeni mogli otrzymać Ducha Świętego. Więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego, jak nam opisuje 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Widzimy więc, że Kościół bierzmuje nie tylko ze względu na posłuszeństwo Chrystusowi, ale i ze względu na skuteczność tego sakramentu. Tak jak w chrzcie Chrystus łączy nas ze sobą i odpuszcza wszystkie grzechy, tak w bierzmowaniu rzeczywiście Duch Święty umacnia naszą wiarę. Każdy sakrament bowiem działa to, co przedstawia. W chrzcie zewnętrznie obmywa się tylko głowę wodą, ale właśnie w ten sposób rzeczywiście Bóg obmywa naszą duszę z grzechu. W bierzmowaniu biskup nakłada na nas rękę i namaszcza nasze czoło olejem i rzeczywiście przez to Duch Święty wyciska na nas swoją pieczęć, wyróżnia i uzdalnia nas do chrześcijańskiego życia. Aby zrozumieć, jak bierzmowanie działa, należy spojrzeć na apostołów pierwszych bierzmowanych. Po wniebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa byli już Jego uczniami, nawet widzieli Go zmartwychwstałego, byli również świadomi swojej misji, dlatego uzupełnili swoje grono o świętego Macieja. Wciąż jednak brakowało im zdolności do wypełnienia swojej misji, którą powierzył im Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że nawet gdy widzą Chrystusa zmartwychwstałego w Galilei, wciąż niektórzy z nich jeszcze wątpią. Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Dlatego dokończył swoje dzieło wobec apostołów przez obiecane zesłanie Ducha Świętego. Dopiero po nim apostołowie zaczęli w różnych językach głosić wielkie dzieła Boże. Słowa Chrystusa: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, nie były ograniczone tylko do apostołów, lecz są skierowane do każdego ucznia Chrystusa. W nadzwyczajnej sytuacji może przecież ochrzcić nie tylko kapłan, ale każdy człowiek, nawet nieochrzczony, jeśli tylko chce przez chrzest uczynić to, co czyni Kościół. Inaczej mówiąc, my również powinniśmy na różne sposoby, w różnych językach, przy każdej okazji, tak jak apostołowie, głosić wielkie dzieła Boże i Ewangelię. My również przez bierzmowanie zostaliśmy do tego uzdolnieni. Widzimy zatem, że bierzmowanie jest przez Chrystusa ustanowionym sakramentem, który umacnia wierzących do odważnego i mężnego wyznawania wiary, jak nas uczy teologia. Duch Święty nie tylko nas umacnia, ale i chroni. Święty Paweł w drugim czytaniu wyraża to słowami: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. Bez bierzmowania, bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie wypełniać nasze powołanie wobec trudności naszego życia. Bóg Ojciec kazał nam strzec Jego praw i nakazów, a Syn Boży ponad to powołał nas do głoszenia Ewangelii, do kontynuowania Jego zbawczego dzieła w Kościele. Pan Bóg wybrał i wychowywał Izrael, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Tak samo przeciwności naszego życia należy odczytać jako drogę, na której Pan Bóg nas prowadzi do świętości i wspiera w naszych słabościach. Moc bowiem w słabości się doskonali, mówi Pan Jezus do świętego Pawła. Najważniejszym Jego wsparciem jest właśnie sakrament bierzmowania, Duch Święty. Tylko On może dać nam nadprzyrodzoną, boską siłę, uświęcającą naszą słabą i często złośliwą wolę. Tylko ta nadprzyrodzona moc jest zdolna, abyśmy uzdalnia nas do tego, abyśmy unikali zła i rzeczywiście miłowali tak, jak Pan Bóg nas umiłował. Duch Święty przez sakrament bierzmowania uzdalnia nas, zwykłych ludzi, abyśmy nie miłowali tak, jak zwykli ludzie, ale abyśmy jako zwykli ludzie miłowali tak, jak miłuje sam Bóg. Nie zniechęcajmy się tym, że będzie nas to kosztowało, bo zapewnia nas święty Paweł dziś w drugim czytaniu: skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Powiedzieliśmy sobie już, że sakrament działa to, co przedstawia. Znakami bierzmowania są nałożenie ręki i namaszczenie świętym krzyżmem, świętym olejem. Te znaki nie są dla nas jednak tak jednoznaczne, jak oblanie głowy wodą. Namaszczenie ma w Biblii wyjątkowe znaczenie. W Starym Testamencie namaszczano kapłanów, królów i proroków. Także sam Syn Boży jest namaszczony Duchem Świętym. Dowodzi to jego tytuł Mesjasza po hebrajsku, Chrystusa po grecku, czyli namaszczonego po polsku. Skoro Chrystus jest namaszczony na kapłana, króla i proroka, a Kościół jest jego ciałem i kontynuuje jego dzieło, to także my jesteśmy powołani do rządzenia, do uświęcania i do nauczania. Namaszczenie krzyżmem wyraża właśnie te zadania i zarazem te godności. Każdy z nas jest namaszczony na króla. Mamy panować, panować nad sobą samym, nad światem nam powierzonym oraz nad grzechem i duchami nieczystymi. Każdy z nas jest także namaszczony na kapłana, aby składać Panu Bogu przyjemne ofiary z owoców naszej pracy i naszego wysiłku, podobnie jak uczynił to Abel. Każdy z nas jest ponadto namaszczony na proroka, aby głosić słowo Boga w świecie, aby nauczać o wielkich Jego dziełach i przypomnieć grzesznym ludziom o potrzebie nawrócenia, jak to czynili nie tylko prorocy, ale jak to czynił sam Pan Jezus Chrystus. Daną nam przez namaszczenie misję potwierdza i uzupełnia znak nałożenia ręki na głowę bierzmowanego przez biskupa. Nałożenie rąk jest w Piśmie Świętym znakiem władzy. Jest także znakiem błogosławieństwa. Zanim Chrystus rozesłał swoich uczniów, aby nauczali i chrzcili, zapewnia ich również, że ma do tego prawo, ponieważ posiada władzę. Mówi, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Czyniąc ich kapłanami, przekazał im swoją władzę, dlatego nałożenie rąk jest również znakiem sakramentu święceń. Przez nałożenie ręki w bierzmowaniu także my otrzymujemy duchową władzę do tego, do czego jesteśmy powołani i błogosławieństwo dla naszego powodzenia na drodze do świętości. To błogosławieństwo, ten sakrament jest nieodwołalny, podobnie jak konsekracja przez chrzest. Duch Święty wyciska na naszej duszy niezatarte znamie, charakter indelebilis, jak to nazywa teologia, że jesteśmy już naznaczeni znakiem Bożym, że jesteśmy własnością Bożą. Nie można i nie potrzeba już tego znaku powtarzać. Dary Ducha Świętego są dane nieodwołalnie. Nawet jeśli przez dekady nie korzystaliśmy z tych darów, nawet jeśli ten prezent leży jeszcze zapakowany w zakątkach naszej duszy, to teraz jest właściwy czas, aby z niego zacząć korzystać. Święty Paweł pisze, współpracując zaś z Nim, z Panem Bogiem, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Święty Tomasz z Akwinu uczy, że choć zbawienie można uzyskać także bez niektórych sakramentów, to niektóre z nich współdziałają ku pełnemu zbawieniu. Niewątpliwie bierzmowanie jest właśnie takim sakramentem. Można być zbawionym, jeśli się go nie przyjmie, ale jego przyjęcie stanowi wielką pomoc w dążeniu do pełnego zbawienia, do najdoskonalszej świętości. Bierzmowanie przecież pomnaża łaskę uświęcającą, jak uczy Kościół. Dlatego jego zaniedbanie jest wielką szkodą, a umyślne i zawinione pogardzenie nim niewątpliwie stanowi także grzech. Dlatego dziś, w uroczystość Najświętszej Trójcy, wychwalajmy Boga za Jego wielkie dzieło wobec ludzi, szczególnie zaś za dar bierzmowania. Dziękujmy Ojcu, że od początku wielokrotnie obiecywał Ducha Świętego. Dziękujmy Synowi, że nam boleśnie wysłużył Jego zesłanie i dziękujmy Duchowi Świętemu, że działa w nas i prowadzi nas do zbawienia. Amen.